Witam w kolejnym negocjacyjnym karate z Krzysztofem Sarneckim. Cześć Krzysztof.
Witam serdecznie.
Dzisiaj kontynuujemy temat emocji. Od razu tak przechodzę do, jak to ty mówisz, do adremu, tak?
Tak, dzisiaj będziemy... Satyryk tak mówił pewnie. Okay. Powtarzam po nim, nie rozumiem o co chodzi, ale powtarzam.
Dlatego dopytałem, bo ja też. Więc słuchaj, dzisiaj będziemy studzić emocje, czy będziemy je podgrzewać?
No, bardzo dobre pytanie. Generalnie rzecz biorąc, w negocjacjach studzenie emocji jest zdecydowanie bardziej wartościowym kierunkiem niż podgrzewanie emocji. Ale są sytuacje, w których akurat emocje mogą albo pomóc, albo mogą zmienić dynamikę sytuacji, w tym sensie pomóc pośrednio. A czasami po prostu emocje są potrzebne po to, żeby być autentycznym, po to, żeby być zrozumianym, po to, żeby podkreślić pewne rzeczy. Zawsze tylko skala tych emocji, tak? Amplituda, w którą wprowadzamy te emocje, znaczy właściwie emocje, nasze zachowania wprowadzamy, bo emocje nie, mogą, to są tematy, na które trzeba bardzo uważać. Natomiast tu nie ma takiej jednoznaczności, że trzeba studzić wszystkie emocje, bo mamy stoickie podejście i tak dalej, bo w niektórych kulturach, tak jak mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, to ograniczenie swoich emocji robi z nas mruka, dziwaka i tak dalej. A znowu w innych pokazywanie pewnych emocji robi z nas no, na pewno kogoś, na kogo nie patrzy się profesjonalnie, dobrze i tak dalej. Więc to wszystko zależy i tu możemy o kulturach różnych rozmawiać właśnie jak postępują. I ten wykres, który pokazujesz, który możesz teraz pokazać, właściwie nie wykres, tylko macierz, która tutaj jest, tak? Układ współrzędny, który tworzy macierz, on pokazuje, prawda, gdzie te emocje się pojawiają, a gdzie nie. Są kultury, które są niekonfrontacyjne, co jest ciekawe, ale są emocjonalne. Na przykład Ameryka Łacińska. Tak? Z natury rzeczy rozmawiasz z Meksykaninem, to on nie lubi cię konfrontować, nie będzie cię atakował w sposób bezpośredni. Szczególnie te kultury, kto tak naprawdę konfrontuje? Konfrontują te kultury, które są przyczynione do transakcyjności, do takiej siły, dynamiki i tak dalej, ale wynikającej albo z zadufania siebie, albo z poczucia wyższości i tak dalej. Tak? No dlatego tutaj mamy takie typowe, konfrontacyjne, no to wiadomo, są Francuzi, są Niemcy, są Żydzi, są Duńczycy, tak? Bardziej konfrontacyjni są Czesi, tak? Chociaż tutaj poprawkę trzeba wziąć na Czechów w pewien sposób, bo oni zawsze byli w cieniu Niemców, w związku z tym ich natura jest zawsze taka, że oni muszą mieć kogoś nad sobą, żeby się dobrze czuć, tak? Co z Polakiem jest zupełnie inaczej, tak? My mamy różnice kulturowe z Czechami dosyć spore. Ale wracając do tematu tych emocji, no to patrząc na ten macierz, to jest ciekawe, że właśnie są kultury, tak jak powiedziałem, na przykład Ameryka Łacińska, gdzie nie ma konfrontacji, ale są wysokie emocje. I takim przykładem są Arabowie, tak? Którzy są emocjonalni, ale nie lubią konfrontować, tak? Idą zawsze dookoła, są bardzo nieliniowi, nieliniarni. I to jest ciekawe. A jednocześnie w negocjacjach oni mogą ci zarzucić bezpośrednio, że to wszystko to jest nieprawda, albo że to bzdury, albo kłamią po naszemu, mimo że ich kłamanie ma inny wymiar trochę. Tak? Jak się ich zna i wie o co chodzi, no to inaczej troszkę patrzy przez ten pryzmat. No więc to są różnice kulturowe. Myśmy zeszłym razem mówili też o różnicach charakterologicznych, tak? Czyli znowu ten pies, kobra i tak dalej, lew i ślimak. I one dotyczą każdego obszaru kulturowego, bo wszędzie są zróżnicowane charaktery ludzkie, tak? No ale jednak w kulturach nieemocjonalnych, no to nawet ten, który będzie lwem czy psem, będzie też inaczej opanował emocje, będzie bardziej ograniczony. Ale jest jeszcze trzeci obszar, o którym nie mówiłem poprzednim razem, to jest obszar sytuacyjny. Czyli niezależnie od kultury, którą ktoś reprezentuje, mówię tu o kulturze kraju, czy kulturze jakby swojej nacji, czy strefy kulturowej, oprócz charakterów, to są jeszcze sytuacje, które same w sobie generują pewne rzeczy, prawda? Które generują emocje. Na przykład jest problem, ktoś wraca do nas, zmienia zdanie, no to wszystko jedno, w której kulturze jesteśmy, to generuje pewne emocje. Więc to jest jakby trzeci obszar, o którym możemy rozmawiać. Ty wybierz teraz, o czym chcemy rozmawiać.
To była bardzo obszerna odpowiedź na pytanie, czy będziemy eskalować emocje, czy je studzić. Ja chciałem tylko dodać.
Dziękuję, dostałem, Dostałem po głowie teraz od ciebie i słusznie, i słusznie.
Ja chciałem tylko dodać, że to negocjacyjne karate to podcast, w którym mówimy sobie o tym, jak rozmawiać, żeby żyło nam się łatwiej i przyjemniej, nie tylko konfrontacyjnie, ale również w takim duchu akceptacji i zrozumienia drugiej strony. Właśnie o tej eskalacji.
Jak można, przepraszam, i na przykład jak można kogoś unerwić tym, że mu się nie odpowiada na pytanie bezpośrednio, tylko mówi się o wielu innych rzeczach, a pomija się odpowiedź na pytanie. Nie, ja pominąć nie pominąłem. Tylko że poszedłem później w taką dygresję 6 razy szerszą niż odpowiedź na twoje pytanie. Dobra, teraz mnie podrażniłeś, wypunktowałeś mnie publicznie, to ja się teraz będę na tobie odgrywał. O, tyle. I niech idą negocjacje do przodu. Na pewno się, Paweł, dogadamy.
Na pewno się dogadamy, dokładnie. To a propos tego, o czym właśnie powiedziałeś, czyli powiedzmy sobie o tej eskalacji emocji. Czy eskalacja emocji to jest coś, co nam służy w negocjacjach, czy wręcz przeciwnie?
Tak jak powiedziałem, generalnie nie. Jednocześnie są sytuacje, w których eskalacja emocji będzie naturalna, spodziewana i można powiedzieć, że naturalna, czyli trudno powiedzieć potrzebna, niepotrzebna. Po prostu ona musi być, bo jak jej nie ma, to nie ma autentyczności, nie ma autentyczności, to nie ma wiarygodności, nie ma zaufania. Prawda? Czyli na przykład, jeżeli komuś coś się nie podoba, tak, ktoś jest czymś zaskoczony i to okazuje, mówi, no wie pan co, no jestem tym totalnie zaskoczony, nie zdawałem sobie sprawy. Tak? I teraz w zależności, jak ktoś zareaguje, mówi, panie, porąbało pana, co was, jak wy w ogóle możecie, nie? No to jest inna reakcja niż wie pan co, jestem tym zaskoczony. Więc pokazanie tej emocji bardzo zdecydowanie jest bardzo pozytywne. No nie spodziewałem się tego, tak? Ale pokazanie z zachowaniem agresywnym, no to już nie jest dobre. I to jest na przykład pokazanie emocji w sposób pozytywny.
Wiesz co, ja mam takie pytanie do ciebie, tak mi teraz szło to do głowy, że niektórym ludziom negocjacje kojarzą się trochę z graniem w pokera, prawda? Każdy ma swoje karty, te karty trzyma przy sobie, wykłada te, które chce wyłożyć, żeby wyjść jak najlepiej w tej rozgrywce, prawda? Teraz w pokerze, ogólnie rzecz biorąc, okazywanie emocji albo ewentualnie okazywanie prawdziwych emocji, no bo nagle dostałeś dobrą kartę, coś się fajnego na stole zadziało, no i ty za bardzo nie możesz tych emocji okazać. To moje pytanie prowadzi do tego, czy warto jest pokazywać prawdziwe emocje w negocjacjach, przepraszam, czy warto jest pokazywać prawdziwe emocje w negocjacjach, czy czasem warto jest gdzieś puścić pewien blef, zachować się troszeczkę inaczej niż faktycznie czujemy. Jak ty to widzisz?
No to ja dam przykład. Podam przykład, gdzie pokazanie emocji nie będzie dobre, ale też nie jest blefem. Bo prawda, jak już jest blef, to mówimy kłamstwo. I generalnie rzecz biorąc, podchodzenie do negocjacji jak pokerzysta, to bardzo odradzam. Traci się autentyczność, to jest gra. Poza tym, jak ma się zawodowca na wprost, bardzo szybko odkryje, co się dzieje. Ale dam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że spotykamy się na negocjacjach, i ja mówię, proszę pana, no rozmawiałem pewien czas, to jaką pan ma propozycję finalnie, nie? No i ty, Paweł, mówisz, mam propozycję ABC. Nie? A ja w tym momencie słyszę, ojej, ale super, w ogóle się nie spodziewałem czegoś takiego. Że w ogóle ja myślałem, że ty mi walniesz na przykład takie wymagania, tego typu rzeczy, a ty mi dodajesz tu coś takiego super, że to jest lepsze niż ja bym negocjował. No i teraz wyobraźmy sobie, to mówisz, mój. Wow, panie, ale to super propozycja, rewela, no nie spodziewałem się tego, no wie pan co, ja sam bym czegoś takiego nie wynegocjował, no kurczę, super, to ja to biorę, nie? Gdybym tak zareagował, no to co się dzieje po drugiej stronie? To po drugiej stronie jest tragedia.
Tak.
Prawda?
Jezu, co ja zrobiłem, nie?
Czyli tak, czyli pokazuję emocje, nie jest to blef, tak? No ale one negatywnie wpływają na ciebie, no bo ty wtedy sobie mówisz, Boże, no to po co ja mu takie zaoferowałem? Aż, nie? Ale uwaga. To wcale nie oznacza, że nie mogę powiedzieć tak. Panie Pawle, jest to godziwa propozycja i powiem panu w ten sposób, że widzę, że pan naprawdę bardzo fajnie do tego podchodzi, wychodzi pan partnersko. Okay? I teraz mam przed sobą dylemat. Albo wytłumaczyć, dlaczego to zaakceptuję od razu, bez negocjowania, albo negocjować. Jest taka zasada. Jeżeli na początku dostajesz propozycję, która już jest super atrakcyjna, wciąż negocjuj. Myśmy o tym sobie kiedyś rozmawiali. Bo jeżeli ty mi zaproponujesz coś, a ja powiem, ok, biorę, no to ty się źle czujesz. I teraz, jeżeli my mamy współpracować, to będziesz czuł się wydutkany przeze mnie, tak? że dałeś się sam sobie wciągnąć w jakąś zabawę z własnym umysłem, że mi dałeś taką propozycję. Ale ja mogę powiedzieć tak do ciebie, bo tu są dwa warianty. Panie Pawle, to co ma przedstawię jest bardzo godziwe. I powiem panu wprost, że ponieważ mi zależy na bardzo dobrej współpracy, tak a propos, ja ostatnio negocjowałem tak z hotelem. Duży kontrakt, w którym mamy ogromne obroty z tym hotelem i było przedłużenie kontraktu. Ja tak powiedziałem, oni nam przedstawili, ja powiedziałem, proszę państwa, ja nie będę dyskutował tego, bo to, co się przedstawili jest godziwe, jest w porządku, tego, że im się spodziewali. Dlatego nie będę popychał żadnego punktu. Ja myślę, że fajnie jest, że się rozumiemy. Natomiast zamiast wyciskać z państwa pewne rzeczy, no to być może gdzieś państwo docenicie to, że ja tutaj biorę tak jak jest i gdzieś nas zaskoczycie pozytywnie. Nie? No i teraz jak ja tak powiem i powiem to, co państwo proponujecie, jest rynkowe, jest fajne, jest spodziewane, no to oni nie czują się źle, tak? Bo oni widzą, dlaczego ja to zrobiłem. Tak? Ale gdyby oni powiedzieli, to jest nasza propozycja, a ja mówię, dobrze, okej, zgadzamy się, gdzie podpisać? No to by się tak czuli trochę niekomfortowo, nie? I tu ten brak okazania emocji byłby negatywny. Ale drugi sposób reagowania na bardzo dobrą ofertę, propozycję od kogoś, jest negocjować dalej. Ale jak to możemy zrobić? Możemy powiedzieć, okej, powiedz ty mi, mam propozycję, to są ABCDE, powiedz tak do mnie.
No, mam, słuchaj, taką propozycję, żeby jeszcze ABCDE. No.
A ja na to mówię tak, okej, to porozmawiajmy teraz o tym. Brzmi to ciekawie. Jakby mógł pan mi wytłumaczyć, z czego wynika punkt D i F. Nie? No i omawiamy. On mówi, aha, rozumiem. Okej? Czyli to wynika z tego, rozumiem. No bo tutaj z tego, to już teraz wiem. Okej? I teraz ty mi rzecz. Jeśli chodzi o kwestię punktu B, czy jest pan w stanie tutaj dodać nam jeszcze jeden element, ponieważ zależy nam na tym i na tym? A ty powiesz, no tak, no jestem w stanie dodać w tym wymiarze, no tego nie, ale tutaj jestem w stanie. Ja mówię, to jest ciekawe, dobra, to się dzieje tak. Jeśli chodzi o punkt C, wie pan co, tutaj pan to zaoferował, ale w związku z tym, że pan to zaoferował, to ja dodam od siebie jeszcze pewną rzecz, bo chcę, żeby pan wiedział, że doceniam to, że tu wychodzicie do nas, dlatego ja skrócę tutaj okres płatności z 30 do 20 dni. Będzie wam lepiej, bo cashflowowo będzie łatwiej. Nie? Czyli ja też pokażę coś od siebie. I teraz powiem tak, proszę pana, ja mógłbym walczyć w tym momencie o jakieś tam detale i tak dalej. Widzę, że poważnie, żeście podeszli i bardziej mi zależy na tym, żebyśmy nasza współpraca się układała i być może nas kiedyś gdzieś pozytywnie zaskoczycie, że dostanę trochę więcej niż jesteśmy umówieni, bo będzie czuć się dobrze z nami, niż żebym miał od was wyduszać w tym momencie coś, bo to nie o to chodzi, a zwłaszcza, że jest godziwa. I mnie na tym zależy, żebyśmy od samego początku naprawdę w bardzo dobrej atmosferze wystartowali. Prawda? I mówię tak. I teraz ten proces, który przeszedłem, że zadałem pytanie skąd E, skąd D, tak? To jest takie zrozumienie, aha, rozumiem, no dobra.
W jakiś sposób.
Tak, dokładnie. Racjonalizacja, bardzo fajnie to nazwałeś. I czyli idę w dążeniu do racjonalizacji mojej decyzji, tak? I następnie powiem o B, dodam coś do C od siebie w ramach, tak? Czyli negocjuję i wtedy mówię, okej, okay, to jest bardzo w porządku, jest partnersko. Wtedy się inaczej czujesz, niż bym powiedział, okej, okay, biorę.
Czyli jakby biorąc to w pewną klamrę, można powiedzieć, że najważniejsze w tego rodzaju, w ogóle w negocjacjach, jeżeli mówimy o negocjacjach, które będą miały efekt długofalowy, jest zadbanie o emocje drugiej strony.
Też, oczywiście, że tak. Znaczy, większość naszych negocjacji jest długofalowa. No, załóżmy, jak jesteśmy w biznesie, to większość. No, ile razy w życiu idziemy na giełdę kupić narty, nie? I już. I się nie widzimy z tą giełdą przez następne być może 2 albo 3 lata. Albo, ale nawet jak kupujemy samochód, to później jest serwisowany, tak? Później są jakieś powiązania. Kupujemy na targu, no to na ten targ wrócimy co tydzień, tak?
Słuchaj, nawet jak w tej chwili kupujemy w internecie, to kupujemy od danego sprzedawcy, któremu wystawiamy później ocenę i ten sprzedawca chce o nas zadbać, żebyśmy my się czuli dobrze, żebyśmy później do niego wrócili. Dostajemy kody rabatowe, dostajemy różnego rodzaju bonusy, prawda? Punkty lojalnościowe. To się dzieje wszędzie.
Europejczycy nie myślą tymi kategoriami. nie myślą kategoriami szerokokontekstowymi, znaczy kategorią szerokokontekstową. Nie myślą w ten sposób. To nie jest kulturowe w Europie. My jesteśmy absolutnie transakcyjni i tak dalej. Oczywiście no, bardziej nietransakcyjni są Hiszpanie, Włosi czy Grecy. Wiadomo, że jeżeli już zaczynamy poruszać się gdzieś tam w kierunku no już Turcja i tak dalej, to tam już w ogóle jest inny świat. Tak? Tam jest bardziej patrzenie szerokokontekstowe. Tak? No bo to już są kultury, które są zdecydowanie bardziej dojrzałe negocjacyjnie w rozumieniu głębi biznesu i tak dalej. No jak już pojedziemy w ogóle gdzieś, jakiś Tadżykistan, Uzbekistan i tak dalej, no to tam w ogóle nie ma już transakcyjności, tak? W rozumieniu jest deal, układ, bach, bach, wychodzimy i tak dalej.
Dobra, Krzysztof, powiedz, to w takim razie, jeżeli nie znamy tych kultur, jak one się zachowują, to biorąc pod uwagę różnice kulturowe, jak sobie dawać radę w rozmowach? Czy jest jakiś złoty środek do tego, żeby, tak jak mówię, nie znając specyfiki danego narodu?
Znaczy, tu są dwa aspekty. Jeden aspekt taki podstawowy, to będzie tak, jak nie znasz, a idziesz na negocjacje, to poznaj. W ogóle, wiecie, najprostsza rzecz, piszę sobie na internecie negocjacje z Rumunami, albo negocjacje z Hiszpanami, albo negocjacje z Chińczykami. I już informacje, które tam dostaniecie, w większości przypadków będą zawierały sporo elementów, które już zaczną nam zaświecać pewne lampki, a uwaga, albo zielone, aha, w tym kierunku trzeba iść, tego nie wolno robić i tak dalej. To w ogóle no, dzisiejszy świat jeszcze w dobie internetu daje ci takie możliwości. Czy włącz sobie kanał YouTube na przykład Krzysztof Sakrański. Tak, negocjacyjny karate, gdzie sobie wejdziesz i sobie posłuchasz. Tyle, że oczywiście jak chcesz spotkać się z pewną kulturą, no to trzeba szukać konkretnie informacji na ten temat, a nie szeroko uczyć się negocjacji tylko i wyłącznie. Więc to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, jeżeli spotykasz się z inną kulturą, tak, i nagle jesteś zaskoczony, to możesz powiedzieć o tym, słuchaj, czy były takie sytuacje, w których ja bym tak powiedział na negocjacjach w sposób bezpośredni? Nie. Natomiast były sytuacje, w których podkreśliłem, że ja wszystkiego nie rozumiem, ponieważ my się ciągle was uczymy. Tak? Bo nie było tak, że musiał do negocjacji z kimś i nagle, oczywiście nie. Ja byłem czasami zaskoczony w negocjacjach, brał udział na przykład, nie wiem, Filipińczyk, jak negocjowałem z Francuzem, tak? To była międzynarodowa firma i tak dalej. No i to jesteś zaskoczony, tak się kultura. No jak jej nie znasz, no to jesteś zaskoczony. Ale obserwujesz i są pewne uniwersalizmy, z których możesz korzystać, ale wciąż, jak nie znasz kultury, możesz być bardzo zaskoczony, bo ona bardzo inaczej może reagować. No, na przykład będzie kultura, w której jak okażesz entuzjazm, że jest super rzecz i że masz fajny pomysł i pokażesz komuś swoje zaangażowanie i pasję, zostanie odebrane negatywnie, tak?
Jaka to?
U Niemców i Japończyków.
Okej.
Okay. Na przykład. Słuchaj, ale to jest kapitalne, ja mam taki, wiesz, tego, to nie patrzą, mówię, Boże, co on robi, co się tak podnieca, no to jaki to jest rodzaj profesjonalizmu, nie?
Niepoważny, taki, tak.
Tak, troszkę takie, no, niedojrzałe będzie potraktowanie, dziwne, no.
Powiedziałeś mi kiedyś coś takiego, że można na emocje w negocjacjach spojrzeć inaczej. Inne spojrzenie na emocje w negocjacjach. Ja za bardzo tak nie pytałem, wtedy nie dopytywałem, ale możesz mi powiedzieć, rozwinąć ten temat?
Znaczy, nie wiem, w jakim aspekcie wtedy z tobą rozmawiałem, więc tutaj jakby od początku muszę sobie zbudować inaczej od czego? Od takiej codzienności. No między innymi w ten sposób, że przede wszystkim emocje nie są zależne od nas, nasze emocje, tylko naszego mózgu limbicznego, czyli ja mogę kontrolować zachowania. Ja mogę wpływać bardzo na emocje drugiej strony, na drugiego człowieka, też mojego. Jak z kimś negocjuję w parze, na wprost mojego kontrpartnera, proszę zauważyć, kontrpartner, tak? Czyli nawet jak negocjujemy pewną rzecz, mamy dysonansę i tak dalej, to jest ciągle partner, bo ja dochodzę do jakiegoś układu, w którym będziemy później partnerzyć, tak? Więc tak na niego patrzę. Wymiar jest też taki, że mogę używać negocjacji do manipulacji. I teraz tutaj ja specjalnie użyłem tego słowa, bo ostatnio oglądam takie reklamówki doktora Bralczyka, który mówi o manipulacji i on tam definiuje manipulację generalnie jako wpływanie na drugiego człowieka. Ja tak nie definiuję, ale to nie znaczy, że ja uważam, że on nie ma racji, a ja mam rację, tylko to jest kwestia semantyki. Dla mnie manipulacja jest intencją negatywną, natomiast sztuka wpływu, wpływanie na drugą osobę jest neutralne. Czyli ja mogę wpływać negatywnie, pozytywnie, z takimi innymi intencjami. W związku z tym my wszyscy manipulujemy w rozumieniu takim doktora Bralczyka, którego zresztą no, trudno nie szanować, bo rodzic, który się uśmiecha do dziecka, znaczy, który robi groźną minę przed dzieckiem, które narozrabiał, to wcale nie musi być na to dziecko zły, tylko pokazuje groźną minę, żeby dziecko zdawało sobie sprawę poważnie. Jak się dziecko odwróci i odejdzie, to ten rodzic się uśmiecha, mówi ty, ale migland, co? Nie?
Dziecko, które płacze i wymusza coś płaczem, również w pewien sposób manipuluje, prawda? Ale to nie można powiedzieć, że to robi jakoś intencjonalnie z negatywnym nastawieniem, nie? Bo mi się na przykład manipulacja kojarzy z pewnego rodzaju negatywnym nastawieniem względem tej osoby, która musi coś stracić albo zrobić coś dla naszego zysku, ewentualnie jakiegoś innego poczucia. W każdym razie my wygrywamy, ta osoba przegrywa. Mi się tak to kojarzy.
I ja tak definiuję manipulację. To jest właśnie moja definicja manipulacji, że to jest trochę takie win. Ja chcę swoje osiągnąć,
tak,
i kropa. I nie interesuje mnie dalej. Dlatego manipuluję. Czy tam jest dobrze, źle, tak i tak, nie ma znaczenia. Jednocześnie i taka manipulacja w negocjacjach, no to jest negatywna, bo ona powoduje na przestrzeni czasu utratę wiarygodności, tak? Jednocześnie używanie emocji, bo o to zapytałeś, prawda? Zauważ, widzisz, nie uciekam od wątku, ja wracam tym razem.
Leci też wracał zawsze.
No, słuchaj, ja się uczę, no. Ja to mówię poważnie. I w tym momencie ja mogę używać po prostu emocji do doprowadzania do pewnego, znaczy czyichś emocji, generowania czyichś emocji. I czyli ja mogę swoim zachowaniem, jakby reprezentując swoje emocje, które mam, mogę specjalnie doprowadzać do pewnej emocji po drugiej stronie lub do pewnego stanu, że ktoś dowiaduje się, że dzieje się tak, a nie inaczej w mojej głowie i tak dalej. W związku z tym to, o czym teraz mówię, to że na przykład możemy pewne rzeczy podkręcić bardziej, tak? Możemy powiedzieć bardziej niż jest. Możemy specjalnie parę razy o czymś powiedzieć, ponieważ chcemy wzbudzić w drugiej osobie poczucie albo świadomość, że to jest dla nas naprawdę istotne, albo na przykład to, że tego nie możemy odpuścić, albo na przykład to, że mamy, że naprawdę jest inaczej w postrzeganiu świata niż to się dzieje po drugiej stronie. Czy to się różni od życia codziennego? No, bardzo często różni się tym, że my po prostu tego tak nie kontrolujemy, nie zastanawiamy się, a w negocjacjach możemy się do tego przygotować. Co możemy podkreślić? Co mamy ukryć? Tak, ale nie ukryć po to, żeby kogoś oszukać, tylko ukryć na przykład, nie wzbudzać u kogoś niepotrzebnych obaw. No dlaczego człowiek biznesu, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, jak wraca do domu, wie o tym na przestrzeni czasu, żeby nie dzielić się swoimi problemami na przykład z drugą swoją połową, jeżeli ta osoba nie jest w biznesie. No to nie jest manipulacja, tylko jak człowiek jest przedsiębiorcą lata, to bierze na siebie poziomy ryzyka, których człowiek, który nie jest w biznesie, nigdy w życiu nie weźmie. I teraz jeżeli na przykład moja żona wiedziałaby, przez jakiego rodzaju ja tematy przechodzę w biznesie, ludzie biznesu doskonale wiedzą, o czym ja mówię, no to w tym momencie temat jest niezwykle prosty. Ta osoba jest wprowadzana...
Przestałaby spać po prostu.
Na przykład, tak. No to po co?
Tak.
Zwłaszcza, że ta osoba by się obawiała, to wpływa na życie rodzinne, niepotrzebnie z punktu widzenia mojego, bo dla mnie to jest normalność. Tak, w ryzyka się wchodzi, to biznes polega na ryzyku, tak? Dlatego tylko 4% ludzi na świecie prowadzi firmy, które zatrudniają więcej osób, tak? Bo 20%.
To tak jakbyś był żołnierzem w siłach specjalnych, miał jutro misję jakąś do wykonania bardzo trudną, przychodził do domu i opowiadał swojej żonie, mówi, wiesz, słuchaj, jutro to mnie mogą tak naprawdę na 4 sposoby zastrzelić, a w jednym miejscu tak mogą utopić, nie? Więc a co u ciebie? Tak. Nie, no ja będę go super robiła, nie?
Tak. A u mnie super, bo dzieci w szkole były grzeczne. No.
Tak.
No, ale dlatego o tym mówię. I teraz w negocjacjach możemy pewne rzeczy przewidywać, przygotowywać się, rozpisać sobie i tak dalej. Tylko, że jak zaczynamy wchodzić w grę dla gry, albo wchodzi w takie sztuczności i stosowanie taktyk, technik po to, żeby kogoś obrócić dookoła, żeby ktoś czegoś nie zauważył, bo nam się uda, bo się przemkniemy za jego plecami, on powie tak, a później się dopiero zorientuje, że go wydutkałem, no to są rzeczy, do których nie idę.
Które polskie przysłowie mówi, że raz cygan przechodzi przez wieś.
Okej. No, ono jest pejoratywne bardzo, natomiast, natomiast no, za tym stoi pewien przekaz. Tak. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że w negocjacjach mamy bardzo różnych interesariuszy. Tak? Jeżeli my negocjujemy z reprezentantem firmy jakiejś, to negocjujemy z człowiekiem, który ma swoje stanowisko, tak? I on go nie chce stracić. W związku z tym jego interes jest troszkę inny w swoim wymiarze, profilu, spojrzeniu, skali i tak dalej, niż interes jego przełożonego, który znowu podejmuje decyzję na innym poziomie, a znowu jeszcze inny niż firmy. To znaczy, nie tyle, że inny, tylko że nakładają się pewne zależności, które nie istnieją w firmie, tak? Firmie zależy na tym, żeby była bezpieczna, żeby miała zysk i tak dalej. Tam różne inne wartości można sobie wypisać, tak? Ale temu człowiekowi zależy na tym, żeby nie popełnił głupiego błędu, może stracić pracę. No i teraz negocjujemy z nim, tak? I teraz ja tutaj już będę uwzględniał pewne rzeczy, które znowu będą powiązane i z okazywaniem moich emocji, pokazywaniem kierunków i tak dalej w przygotowaniu, które będą brały pod uwagę, że ten człowiek nie dogada się ze mną, jeżeli ja mu nie stworzę pewnego obszaru bezpieczeństwa, tak? No i teraz ten obszar będę...
To jest mega ważna informacja, ogólnie rzecz biorąc w negocjacjach, prawda? Wzięcie tego dodatkowego paradygmaciku, który jest nie tylko po drugiej stronie jako całości, ale te partykularne interesy ludzi, którzy biorą udział w tych negocjacjach, nie? Super.
Jeszcze inaczej, siedzą dwie osoby na negocjacjach, tak? I każda ma inny interes w ramach tej samej organizacji, a ja siedzę naprzód tych dwóch osób. No i teraz one negocjują, każda walczy o swoje, tak? No i teraz i tu zaczyna się gra, tu się też zaczynają emocje, które się zaczynają pojawiać, czasami nie wiadomo skąd, tak? Że ktoś mówi tak, a ktoś mówi nie. Jest nielogiczny, ale tak naprawdę to jest tak zwany no, gdzieś tam log rolling, tak?
Wracam coś... trochę do tego pokera, że tu jednak niektóre emocje pewnie warto pokazać, te, o których mówiłeś, żeby wzbudzić w człowieku bezpieczeństwo, czy takie dobre poczucie, żeby zadbać swoimi zachowaniami, swoimi emocjami o odczucia drugiej strony. Ale prawdopodobnie niektóre emocje, które w nas, tak jak powiedziałeś, w tym mózgu limbicznym, pojawiają się niezależnie, okazane będą wpływały źle na ogólną relację pomiędzy partnerami negocjacyjnymi.
Tyle, że emocje, nasze zachowania, pamiętajmy, że nasze zachowania, ale używamy skrótu, tak? Że te emocje, czyli nasze zachowania, prawda? Bo to się dzieje. Na przykład,
chodzi mi o to, że emocje, które gdzieś się pojawiają w nas w środku, one mogą emanować przez nas jako zachowania, a mogą też w jakiś sposób być tłumione, modyfikowane, nieokazywane, właśnie w imię tego, żeby się dobrze dogadać.
Dam jeszcze jeden przykład. Mhm. A wyobraźmy sobie, że my nie mamy zaufania do drugiej strony. Albo mamy ogromną niepewność, ponieważ osoba, którą negocjujemy, nie znamy jej, nie mieliśmy okazji rozeznać, jaka jest, czy firma jaka jest, a branża jest bardzo ryzykowna. No wyobraźmy sobie coś takiego. No to teraz okazywać to, czy nie w negocjacjach, tak?
Moim zdaniem?
No, powiedz, zobacz.
Wiesz co, mnie się wydaje, że nieokazywanie tego byłoby pewnego rodzaju, nie powiem głupotą, ale wydaje mi się, że ta druga strona wie, w jakiej jest branży, wie, że branża jest ryzykowna.
Fajnie, i zamknijmy na tym. I teraz popatrz się. Ja nie mówię, że mówisz źle, tylko pokażę ci pewien aspekt. Panie Pawle, ja pana nie znam. Pan pracuje w branży, której na 10 osób 7 to są złodzieje. A dlatego we mnie jest znak zapytania pod tytułem ja nie wiem, czy ja się nie pakuję z panem w ogromne ryzyko. I powiem panu, że zanim ja podejmę decyzję, to ja wiele rzeczy będę musiał sprawdzić. Tak w ogóle powiem panu, że w ogóle na pana temat to nie miałem okazji się dowiedzieć, ale ja też sprawdzę to razem z pana kontrahentami i tak dalej. Dlatego niech pan się nie spodziewa po mnie dzisiaj jakiejkolwiek zgody na cokolwiek. To jest na razie tylko takie badanie pod tytułem, czy panu można zaufać.
No nie, to fatalne. To w ogóle wiem.
Ale co ja robię? Dlatego ja tu pokazałem skrajność, o której powiedziałeś, tak? Która reprezentuje coś, lepiej okazać, ale. Prawda? To jest skrajność. No to powiemy, nie róbmy tak, no do czego to prowadzi. Lepiej sprawdźmy, ale nie mówmy tak. Ale powiedzmy tak. Gdybym powiedział tak. Panie Pawle, nie znamy się. I to jest zrozumiałe, że pojawiają się różne znaki zapytania, zarówno w stosunku do mnie, bo pan mnie nie zna, jak i do pana. bo to normalne. Wiemy o tym, że mamy dobre intencje, chcemy iść w dobrym kierunku, ja tak zakładam. I po zorientowaniu się tylko w tym, co jestem, no to widzę, że dysponuje Pan potencjałem, który nas też potencjalnie interesuje. Jednocześnie chciałbym, aby ten proces przebiegał spokojnie, tak abyśmy się przygotowali do tego, że jeżeli zaczniemy współpracę, żebyśmy byli jakby świadomi tego, co jest naszymi silnymi i słabymi stronami, żebyśmy też zobaczyli, jakie wchodzą ryzyka, o które powinniśmy razem zadbać. Dlatego porozmawiajmy teraz, zobaczmy, nie spieszmy się. Ten proces, zakładam z góry, niech ma swój czas. Jednocześnie, no, oczywiście nie chcę go rozciągać w nieskończoność, bo zależy mi na tym, aby ruszyć projekt pod tytułem EasyGZ. No i tak. I teraz.
Inna rozmowa zupełnie.
Proszę zauważyć. Tak, inna rozmowa. Ja w środku zawarłem elementy pozytywne. Zakładam na tyle, ile mogłem sobie pozwolić, tak? Tutaj powiem o bardzo ciekawej rzeczy. Nie wiem, ile mamy czasu. Chyba na temat emocji zrobimy jeszcze jedną pogadankę, bo to jest tak, że to jest ogromny temat. A, no to nie gadaj tyle, nie gadaj tyle, nie gadaj.
Nie mogę się
powstrzymać. Żartuję oczywiście, bo... Nie wiem. A... Otóż, jeżeli ja mam przed sobą kogo nie znam, to czasami robię to, co robią ludzie, którzy robią przesłuchania i tak dalej, tak? Czyli robię taką rzecz, że rzucam parę haseł, takich oczywistych, okay? Takich, że ktoś kiwa głową. Na przykład mówię, no wiem, że Państwo przeszliście no, sporo krajów, jeżeli chodzi o rozwój, no i w dwóch szczególnie jesteście tam bardzo silnie osadzeni, nie? No i patrzę na reakcję twoją, a ty co na to powiesz? No tak, 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 oczywiście, nie? Później rzucam hasło i wiem, że państwo generalnie macie, jeśli chodzi o ciężarówki, to macie FTL-e, tak? Ale macie jakiś procent LTL-i, nie? No i ty na to, to tam w nomenklaturze transportowej FTL-e to są, jak ktoś zamawia całą ciężarówkę, wypełnia, a LTL jak jedna firma zapełnia część ciężarówki, tira, druga firma część, to jest LTL. Ale to zostawmy, bo to tylko tak, żebyście Państwo, ja tu operuję jakimiś hasłami, żeby Was w takiej enigmie nie trzymać. I Ty na to co powiesz? No tak, tak mamy, nie? Ja widzę Twoją reakcję. No, a później mówię, i wiem, że Państwo macie dobrą wolę i nigdy w życiu nie poszlibyście w kierunku, żeby zrobić to i to, nie? A tu już rzucam hasło pod tytułem. I teraz patrzę na Twoją reakcję. I teraz jak Twoja reakcja jest... No tak, tak, oczywiście, nie? A była przedtem, tak, tak, jasne. A mówię, aha, dobra. To już widzę, że ci łazi po głowie, że nie do końca się czujesz pewny z samym sobą. Że nie do końca tak jest, jak ja mówię. Tak? Oczywiście to nie jest 1000% tak, a nie inaczej, bo każdy z nas ma coś za kołnierzem, tak? Za kołnierzem się mówi? Czy za paznokciami, tak? No właśnie. Ale to są właśnie tego typu momenty, w których... Sprawdzasz, czy reakcja jest podobna, kiedy ktoś jest przekonany o tym, że tak jest. No i to tak a propos tych emocji wtedy się pokazują, bo to u tej osoby wyskakuje trochę inny układ, ten podświadomy, który zaczyna reagować.
No, można też powiedzieć, że ma się coś za uszami. Mam nadzieję, że...
O, za uszy.
Tak jest.
Dziękuję.
Słuchajcie, no co tu dużo mówić. Krzysztof Sarnecki jest człowiekiem, który jest w stanie powiedzieć spadaj komuś w taki sposób, żeby cieszył się na nadchodzącą podróż. Więc mam nadzieję, że nasza podróż dzisiaj dobiega końca, a spotkamy się w przyszłym tygodniu na kolejnym negocjacyjnym karate, gdzie co, dokończymy temat emocji, jeszcze będziemy kontynuować, jak myślisz?
Myślę, że tak. I to się tak troszkę przygotujemy, żeby zamknąć to w pewną taką troszkę bardziej uporządkowane spojrzenie, tak delikatnie uporządkowane, bo takie rozmowy, one nam uzmysławiają wiele rzeczy, one nieliniowo, nielinearnie wchodzą do głowy, jak Państwo słuchacie. Jednocześnie taki rodzaj pokazania pewnych aspektów w sposób bardziej uporządkowany, w sposób bardziej uporządkowany, przynajmniej części osób może bardziej się podobać. Także na pewno na to możemy zwrócić uwagę.
Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli nie chcecie ominąć kolejnego odcinka. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym negocjacyjnym karate.
Pozdrawiam serdecznie Ciebie, a przede wszystkim naszych słuchaczy i widzów.
Dzięki.